Zapraszam Państwa do ponownego zajmowania miejsc i za momencik, jak Państwo usiądą, ja puszczę taki koszyk wiklinowy i taką miseczkę metalową. W nich będą karteczki i długopisy. Jeżeli ktoś wstydzi się zadać po wykładzie pytanie ojcu przez mikrofon bezprzewodowy, a chciałby o coś zapytać, to może to pytanie zapisać właśnie na tych karteczkach. Te naczynia do mnie wrócą i ja to pytanie odczytam ojcu na głos właśnie, kiedy będą pytania. Natomiast jeżeli ktoś preferuje zadanie bezpośrednio, to po prostu po wykładzie będzie możliwość zadania przez ten sam mikrofon, przez który ja teraz mówię.
Oczywiście, proszę Państwa, proszę pisać pytania, ale też proszę się nie wstydzić. Mam nadzieję, że po tej pierwszej części to wszyscy już mamy jasność, jaki model teoretyczny tutaj mógł być podstawą do tego, żebyśmy mogli otworzyć się na jakiś, jakby to powiedzieć, na pozytywną perspektywę w interpretowaniu zjawiska ateizmu czy sekularyzacji. Natomiast niezwykle ważne jako tło tych różnych koncepcji, które będą się później, szczególnie w XX wieku, już później pojawiać. Najpierw w teologii protestanckiej, później także w teologii katolickiej. Natomiast ja chciałbym tutaj przeczytać Państwu dłuższy fragment tekstu, który w XX wieku stanie się taką chyba kluczową podnietą do tego, żeby jakieś próby tworzenia właśnie pozytywnej wizji sekularyzacji ruszyć. Tak jak wspomniałem, to jest najpierw w kościele protestanckim, to odegra pewną rolę. Friedrich Gogarten w 50. latach napisze książkę ważną na ten temat, później podejmie to także w kościele katolickim. Johann Baptist Metz w 60. latach napisze swoją książkę Zur Theologie der Welt. Ja później kilka najważniejszych tez z obu tych książek postaram się Państwu zasygnalizować. Natomiast właśnie najpierw ten tekst, który tak niesłychanie pobudzająco podziała na teologów. Autorem jest Dietrich Bonhoeffer, o którym być może niektórzy z Państwa słyszeli, pastor luterański, niezwykle uzdolniony teolog, który miał to nieszczęście, że urodził się w czasach, kiedy trzeba było dać świadectwo. Albo miał to szczęście. W każdym razie jego sprzeciw wobec nazizmu zaprowadzi go do więzienia. W ogóle okoliczności będą dodatkowo tragiczne także dlatego, że to szefem obrony Berlina będzie jego bodajże wujek, w każdym razie ktoś, kto jest związany z jego rodziną, będzie mu do więzienia przysyłał szampan i co jakiś czas go odwiedzał. Przy czym nic się nie da zrobić, bo rozkazy są rozkazy i Dietrich Bonhoeffer zostanie stracony w zasadzie już na samym końcu II wojny światowej. Ale pozostając w więzieniu, pisze listy więzienne do swoich przyjaciół, szczególnie do jednego z nich, teologa, z którym jest zaprzyjaźniony. No i w tych listach zaczyna snuć swoje projekty pracy w przyszłości. Jeden z tych listów, to zresztą jest bardzo często cytowany zresztą fragment z tego listu, porusza właśnie problemy związane z teologią sekularyzacji. Ja chciałbym sobie tutaj pozwolić Państwu dość długi fragment z tego listu przeczytać. Za chwilę Państwo zorientujecie się dlaczego. Fragment pochodzi z 30 kwietnia 1944 roku. Może jeszcze tylko powinienem tytułem wstępu dodać, bo inaczej to się trochę pogubimy w tym, co on tutaj proponuje, że ja zresztą Państwu to spróbuję za chwilkę tutaj wyjaśnić też na modelu, który przygotowałem, że dla Bonhoeffera, jak dla wielu teologów protestanckich, należy przeciwstawiać sobie religię i wiarę, i chrześcijaństwo. Religia to jest to, co jest naturalne, co płynie z naszej z naturalnej potrzeby pobożności. Natomiast tym, co jest naprawdę z poziomu łaski, z tym, co jest Bożym darem, jest wiara. Czasami one są w konflikcie. Dlaczego one są w konflikcie, to ja Państwu właśnie za chwilę pokażę. Natomiast pamiętajmy o tym, że to z tego typu wrażliwości przeciwstawiania sobie naturalnej religii wierze, te jego oceny i te jego spostrzeżenia są formułowane. Jedno pytanie absorbuje mnie bezustannie. Czym właściwie jest dzisiaj dla nas chrześcijaństwo? Kim jest Chrystus? Minął już czas, w którym można było wszystkim ludziom powiedzieć słowami teologicznymi czy pobożnymi, jak też czas życia wewnętrznego i sumienia. A to znaczy w ogóle czas religii. Idziemy naprzeciw czasom w pełni bezreligijnym. Ludzie, będąc takimi, jak są teraz, po prostu już nie mogą być religijni. Także ci, którzy się z całą szczerością określają jako religijni, nie praktykują tego w żadnym sensie. Przypuszczalnie rozumieją przez pojęcie religijny zupełnie coś innego. Nasze całe 1900-letnie chrześcijańskie zwiastowanie i teologia opierają się na religijnym a priori ludzkości. Chrześcijaństwo, w cudzysłowie, było zawsze pewną formą religii, być może formą prawdziwą. Jeżeli jednak któregoś dnia się okaże, że tego a priori wcale nie ma, lecz było tylko historycznie uwarunkowaną i przemijającą formą ekspresji człowieka, jeżeli zatem ludzie rzeczywiście staną się radykalnie bezreligijni, a uważam, że to już w mniejszym lub większym stopniu jest faktem, na czym polega na przykład to, że obecna wojna w odróżnieniu od wszystkich dotychczasowych nie wywołuje religijnych, w cudzysłowie, reakcji. Co oznaczać to będzie dla chrześcijaństwa? Całemu naszemu dotychczasowemu chrześcijaństwu, w cudzysłowie znowu, odjęty zostanie fundament i jeszcze tylko znajdzie się gdzie niegdzie ostatni rycerz lub kilka osób nieporadnych intelektualnie, których będziemy mogli nazwać religijnymi, w cudzysłowie znowu. Czy to ci mają być wybranymi? Czy mamy z gorliwością i oburzeniem lub bezradnie opierać się właśnie na tej wątpliwej jakości grupie ludzi, by sprzedać im nasz towar? Czy też powinniśmy dopadać jakichś paru nieszczęśliwych w godzinach ich słabości, by ich religijnie, że tak powiem, zgwałcić? Jeżeli zaś nie chcemy tego wszystkiego, jeśli ostatecznie musimy osądzić także zachodnią postać chrześcijaństwa jako stopień prowadzący do pełnej areligijności, to jaka sytuacja powstanie wobec tego dla nas, dla Kościoła? W jaki sposób Chrystus może być Panem także bezreligijnych? Jeśli religia jest tylko szatą chrześcijaństwa, a i ta szata w różnych czasach różnie wygląda, to czym jest bezreligijne chrześcijaństwo? Jak mówić? Pytania, na które należałoby odpowiedzieć, to przecież czym ma być w świecie bezreligijnym Kościół, zbór, kazanie, liturgia, życie chrześcijańskie? Jak mówić o Bogu bez religii? To jest właśnie bez uwarunkowanych historycznie założeń metafizyki, życia wewnętrznego i tym podobne. Jak mamy mówić po świecku o Bogu? Muszę już kończyć, bo list ma pójść zaraz. Muszę już kończyć, po czym za chwilę jeszcze jest cała strona i chciałbym, bo to strona znów ważna, jeszcze fragment Państwu przeczytać. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Mogę jednak jeszcze coś dopisać. Pytanie Pawłowe, czy obrzezanie jest warunkiem usprawiedliwienia, oznacza dzisiaj moim zdaniem pytanie, czy religia jest warunkiem zbawienia. Wolność od obrzezania jest także wolnością od religii. Często zapytuję sam siebie, dlaczego mój instynkt chrześcijański o wiele bardziej skłania mnie ku ludziom bezreligijnym niż religijnym. I to bynajmniej nie w celach misjonarskich, lecz chciałoby się rzec braterskich. Często nie śmiem wymawiać imienia Boga przed ludźmi religijnymi. Wydaje mi się, że brzmi tutaj jakoś fałszywie i sam sobie wydaje się nieuczciwy. Natomiast wobec niereligijnych ludzi mogę przy okazji wymieniać Boga całkiem spokojnie i naturalnie. Religijni mówią o Bogu wtedy, gdy ludzkie sumienie, bywa że z lenistwa umysłowego, dobiega kresu lub wtedy, kiedy zawodzą ludzkie siły. Właściwie zawsze jest pojmowany jako deus ex machina, któremu każą wkraczać na scenę albo dla pozornego rozwiązania nierozwiązywalnych problemów, albo jako mocy, gdy moc ludzka zawodzi. Zawsze zatem przy okazji ludzkiej słabości, względnie na granicy ludzkiego poznania. Trwać to jednak może siłą rzeczy tylko tak długo, dopóki ludzie własnymi siłami nie przesuną tych granic nieco dalej i Bóg, jako deus ex machina, nie stanie się zbyteczny. To, co mówimy o ludzkich granicach, stoi dla mnie w ogóle pod znakiem zapytania. Wydaje mi się zawsze, że w ten sposób wydzielamy Bogu ze strachem miejsce nazbyt małe. Chciałbym mówić o Bogu nie na granicy, lecz w samym centrum, nie w chwilach słabości, lecz siły, nie wobec śmierci i winy, lecz wobec życia i dobra ludzkiego. Na granicach, wydaje mi się, lepiej jest milczeć i nierozwiązywalne pozostawić nierozwiązane. Wiara w zmartwychwstanie nie jest rozwiązaniem problemu śmierci. Tamten świat Boga nie jest światem naszych możliwości poznawczych. Transcendencja teoriopoznawcza nie ma nic wspólnego z transcendencją Boga. To w środku naszego życia Bóg jest zaświatowy. Kościół nie tam stoi, gdzie ludzka moc zawodzi, nie na granicach, lecz w środku wsi. Proszę Państwa, zaczynacie może Państwo rozumieć, że pomysł Bonhoeffera jest taki, żeby spróbować zrezygnować z tych religijnych form, po to, żeby Bóg, jak pisze w innych miejscach, nie stanowił dla nas zapchaj dziury. Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie czegoś wytłumaczyć, tam, gdzie nie jesteśmy w stanie czegoś do końca poznać, tylko żeby Bóg stał się dla nas źródłem całego życia, żeby nie był na granicach, tak jak on je tutaj definiuje, ale żeby stał w samym centrum. To będzie ważny, jak mi się wydaje, motyw dla teologii sekularyzacji, która będzie podejmowana. Proszę Państwa, no to jest w ogóle ojciec teologii sekularyzacji w XX wieku. Mówiłem o Heglu jako o tym takim ojcu teoretycznym, natomiast jeśli chodzi o samo sformułowanie problemu dotyczącego już wprost sekularyzacji, to właśnie Dietrich Bonhoeffer i jego listy więzienne będą tutaj drogowskazem dla pokoleń teologów, najpierw protestanckich, a później także katolickich. Natomiast teraz spróbuję Państwu krótko przedstawić najważniejsze tezy, które teologia sekularyzacji będzie próbowała nam, starając się, tak jak wspomniałem, przedstawić nam pozytywnie cały ten proces wycofywania się religii z kolejnych sfer naszego życia społecznego przedstawić. Otóż pierwsza z tych tez będzie wiązała się w zasadzie z nawiązaniem do teologii Starego Testamentu i uznaniem, że dla hebrajskiej wrażliwości, może jednym z najważniejszych odkryć, który przynajmniej od VI wieku będzie prowadził wrażliwość wspólnoty Izraela, będzie przekonanie o boskiej transcendencji. I tym Izrael będzie się odróżniał od różnych innych religii, także od przede wszystkim od tego świata greckiego. Świat grecki będzie próbował zasypać przepaść między Bogiem, który ma gdzieś być poza, ale tak do końca nie wiemy, jak to poza określić i sformułować, a tym naszym światem, między transcendencją i immanencją. Panteony starożytnych religii są właśnie na to dowodem. Natomiast Izrael przychodzi i mówi, nie od początku, ale od VI wieku, od Deutero Izajasza, Bóg jest Bogiem transcendentnym, absolutnie nie z tego świata. Absolutnie nie z tego świata. Innymi słowy, mówi, kosmos nie jest Bogiem. Świat, w którym my żyjemy, nie jest Bogiem. Bóg jest nie z tego świata. W związku z tym, kosmos, świat nie jest boski, no to jest wątek biblijny. Usłyszmy to w przesłaniu już Starego Testamentu, ale później któremu w ogóle Biblia pozostanie i później chrześcijaństwo też będzie miało pozostać wierne. Że cały świat, te wszystkie w związku z tym światowe rzeczywistości nie są boskie. Kiedy dochodzimy do odczarowania ich w procesie sekularyzacji, No to mamy szansę, żeby wreszcie ostatecznie połamać te stelle i aszery pogańskie, które nam pozostały jako relikty w naszym myśleniu. Właśnie ten proces sekularyzacji jest procesem oczyszczania naszej religijnej wrażliwości, bo wreszcie konsekwentnie będziemy mogli przekonać się, usłyszeć to, że tylko Bóg jest tym, który jest święty, tylko Bóg jest tym, który jest nie z tego świata, a nic, co jest światowe, nic, co należy do tego naszego porządku ziemskiego, nie ma prawa rościć sobie pretensji do czegoś boskiego i świętego. Taka jest pierwsza taki jest pierwszy wątek teologii sekularyzacji, który w zasadzie no, przez wszystkich autorów, nie może z taką samą intensywnością, ale jest wyraźnie podejmowany. Chrześcijaństwo jako kosmiczny ateizm to jest określenie Jana Baptysty, Jana Chrzciciela, więc jeśli być konsekwentnym i mówić po polsku, Meca. Druga sprawa. Drugi sposób podejścia, drugi argument, który za sekularyzacją się pojawia, który próbuje wydobyć korzystną stronę procesu sekularyzacji. No to będzie rozumowanie następujące. Otóż, no skoro to jest tak, że człowiek w wyniku procesu sekularyzacji jest coraz bardziej autonomiczny, jest coraz bardziej samodzielny, radzi sobie bez Boga, po kolei w tych różnych sferach naszego życia, i to na tym ten proces polega, no to jest dowód, mówiąc brzydko, na dobrą robotę Stwórcy. To jest dowód na to, żeby pochwalić Stwórcę, który nas w sposób właśnie taki stworzył, żebyśmy radzili sobie sami. Że nie musimy się w każdym momencie odwoływać do Niego. No to techniczne porównanie, no ale to jak samochód, który nam się co chwilę nie psuje, prawda? Tylko który jest niezły w eksploatacji, no świadczy o producencie. No więc to jest trochę tego typu logika, która tutaj się pojawia. Kolejny argument, który jest zresztą z tym poprzednim ściśle związany, pojawia się tutaj też mowa o szansie na skonsumowanie ludzkiej wolności. No wreszcie jako człowiek, który jest autonomiczny, który radzi sobie sam. To jest człowiek, który też w związku z tym może wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i może tą swoją wolność w jakiś sposób zaangażować, na coś postawić. W momencie, jeśli my jakby co decyzja, co krok chcemy wykorzystywać Boga jako tego, który tu musi interweniować, nas prowadzić, strzec i tak dalej, no w tym momencie jak gdyby w sposób niedostatecznie klarowny przedstawiamy wielkość naszej wolności, ale także odpowiedzialność, siłę i piękno naszej wolności. Sekularyzacja miałaby być tutaj zdaniem właśnie autorów, o których wspomniałem, czy to Gogartena, czy Meca, warunkiem doświadczenia rzeczywistej wolności przez nas. I ostatnia sprawa, o której chciałbym tutaj wspomnieć, to no także często wspominają autorzy proponujący różnego typu wersje teologii sekularyzacji o szansach na dojrzalsze doświadczenie wiary. Właśnie w związku z procesem sekularyzacji. Na czym to miałoby polegać, jaka tutaj perspektywa przez nich często jest proponowana? Otóż mówią oni tak. No, też uznajmy, że Chrystus stał się człowiekiem. Uznajemy zasadniczo. Ale pomyślmy o tajemnicy wcielenia w sposób też taki bardziej wrażliwy historycznie. Skoro Chrystus przyjął nasze człowieczeństwo, no to może należy o tym pomyśleć w taki sposób, że nie tylko przyjął nasze człowieczeństwo to z pierwszego wieku, ale on przyjął nasze człowieczeństwo, które trwa i rozwija się w dziejach. Że on też chce się zaangażować i przyjąć to nasze człowieczeństwo, właśnie tego człowieka nowożytnego, który radzi sobie sam, który stał się autonomiczny i niezależny. I w związku z tym próbujmy nie zawracać jakby w tym momencie Wisły kijem, nie wchodzić w te różne próby jakby wyłącznie takiego religijnego pojmowania naszego odniesienia do Boga, ale właśnie dajmy się poprowadzić no, trochę tej wizji, o której mówił Bonhoeffer i spróbujmy poszukać na poziomie naszego życiowego doświadczenia takich tropów, szyfrów transcendencji, które nas do Boga prowadzą. W związku z tym będą oni tutaj wspominać o różnych właściwie takich wpisanych w nasze doświadczenia tropach, które wyprowadzają nas poza ten świat. Na przykład będą mówić, zwróćmy uwagę na tajemnicę jedności osoby. Wobec tego całego pluralizmu, w którym jesteśmy zanurzeni, to, że ja jestem jednym podmiotem, jedną osobą, to jest jakaś tajemnica, którą powinniśmy w większym stopniu zauważyć. powiedzą, i też dzięki sekularyzacji, która nas pozbawiła jakby tego sztafaża religijnego, czy nam go zrelatywizowała, no my możemy się na tym skoncentrować, żeby poszukać gdzieś tutaj wewnątrz naszej egzystencji, naszego doświadczenia, a nie wyłącznie jakby w gestach liturgicznych. To gesty liturgiczne, one mają jakby nas wyrażać nasze doświadczenie, a nie nasze doświadczenie być wyłącznie jakimś ich potwierdzeniem, prawda? Więc jedność osoby, które wobec jakby tego pluralizmu, w który jesteśmy zanurzeni, jest jakimś szyfrem czegoś takiego z innego świata, szyfrem czegoś boskiego. Dalej powiedzą, zauważmy, że w tych różnych poszukiwaniach, które, pamiętajmy, że to są też książki, które powstają w latach 50., 60., to jest też moment, kiedy wielką fascynacją Europy Zachodniej jest marksizm. Więc zauważmy, że na dnie tych różnych poszukiwań raju na ziemi, które wtedy się w sposób szczególny też jakoś ujawniają, no jest pragnienie czegoś transcendentnego. Pragnienie czegoś, czego porządek tego świata no nie jest do końca spełnić. W związku z tym tam też dostrzeżmy, że jest jakiś ważny element naszej chrześcijańskości świata, który właśnie dzięki tym procesom możemy uchwycić i odkryć. Dalej nauczmy się z jak największym zachwytem przyjmować to, co jest jednostkowe, to, co jest niepowtarzalne. Prawda o wcieleniu nas tego ma nauczyć, a więc wszystko, co jednostkowe, wszystko, co niepowtarzalne, ma nieść w sobie tego typu przesłanie. Miłość ma być dla nas też no, jakby tym najważniejszym doświadczeniem, do którego wciąż nawiązujemy. Miłość, która jest zarazem konsekwentnym odrzuceniem różnych prób związanych z grami władzy, manipulacji. No i oczywiście Państwo rozumiecie, że można byłoby tutaj tego typu opisy mnożyć, natomiast ja Państwu o tym wspominam po to, żeby zilustrować, w jaki sposób autorzy, o których wspomniałem, wyobrażają sobie to dojrzalsze doświadczenie wiary. Doświadczenie wiary, która jakby pozbawiona właśnie sztafarza liturgii, sztafarza tego religijnego, ma zmierzać do jakiejś dojrzalszej samoświadomości. Proszę Państwa, to by było tyle, jeśli chodzi o te takie perspektywy najważniejsze poddawane, by jakoś teologicznie zinterpretować proces sekularyzacji. Natomiast ja teraz chciałbym pozwolić sobie na dwie dodatkowe uwagi, które no myślę, że też pozwolą się Państwu odnieść krytycznie do tych pomysłów, które ja przed chwilą przedstawiłem, czy w jakiejś mierze krytycznie, bo nie wydaje mi się, że tutaj należałoby dziecko wylać z kąpielą. Otóż ja myślę, że kiedy tego typu argumentacji słuchamy, to powinniśmy być świadomi dwóch istotnych wątków teologicznych, które zresztą no, nie dotyczą XX wieku, które wiążą się z kilkoma ostatnimi wiekami. W pierwszym wypadku no, przynajmniej to jest sprawa od XVI wieku, w drugim wypadku przynajmniej od dwóch ostatnich wieków. Pierwsza sprawa dotyczy relacji natura-łaska, którą mamy w chrześcijaństwie. Druga sprawa dotyczy, proszę Państwa, podejścia do relacji tradycja hebrajska, tradycja grecka w naszym myśleniu o Bogu. Bo tak się składa, że w obu tych wypadkach tutaj optyka proponowana przez Kościół protestancki i Kościół katolicki nie jest taka sama. I to w związku właśnie z tą różnicą optyk i różnicą wrażliwości, myślę, że te wszystkie argumenty, o których ja Państwu przed chwilą wspomniałem, one są dużo łatwiejsze do przyjęcia dla kogoś, kto wychował się we wrażliwości protestanckiej, niż dla katolika. Dlaczego? Państwa, najpierw ta sprawa dotycząca relacji natura-łaska. Otóż warto sobie zdawać z tego sprawę, że kiedy protestanci myślą o odniesieniu tego, co naturalne, do tego, co jest darem łaski, a kiedy mówimy to, co naturalne, to jest to na co stać nas dzięki własnym naszym siłom, dlatego że jesteśmy Bożymi stworzeniami. Kiedy mówimy o darze łaski, to my myślimy o tym, co jest jak szczególnym darem boskim, wykraczającym poza porządek stworzenia. Ja to oczywiście trochę już tutaj po katolicku ustawiam i interpretuję, Państwo za chwilę zobaczycie. Ale teraz tak, więc natura łaska, kiedy myślimy o tym odniesieniu, no to właśnie protestanci będą zwykle iść drogą Pawłową. I będą myśleć o tym przeciwstawieniu przez pryzmat Pawłowego przeciwstawienia dwóch pojęć. Prawo, Ewangelii. I pamiętamy, jeśli chociaż trochę pamiętamy, listy Pawła. Prawo zabija. Ewangelia daje życie. Ewangelia wyzwala. W związku z tym, jeśli mówiąc natura łaska, my w tle gdzieś głowy mamy to przeciwstawienie Pawłowe, no to dla nas jest oczywiste, że między prawem i łaską musi być spór. Że Ewangelia może wkroczyć w ten świat niejako na gruzach prawa. Że w związku z tym łaska może w nas rozbrzmieć tylko na gruzach tego, co naturalne. Że my musimy jak gdyby zniszczyć to nasze pełne egoizmu ja, żeby mogło zakrólować to boskie. Boskie ja, które jest darem Boga. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli myślimy o katolicyzmie, to katolicyzm będzie myślał o przeciwstawieniu natura łaska przez pryzmat, w perspektywie stworzenie, nowe stworzenie. Stworzenie jest już obrazem Boga. Zapoczątkowanym. Niedoskonałym, zranionym przez grzech, ale obrazem Boga, który ma zostać dopełniony przez nowe stworzenie, które jest Bożym darem, ikoną przynoszenia łaski, w związku z tym jest zmartwychwstanie Chrystusa, obdarowywanie pełnią nowego życia. Mamy życie i mamy pełnię nowego życia, które jest darem zmartwychwstania. I teraz, proszę Państwa, jeśli myślimy przez ten drugi pryzmat, to my zaczynamy rozumieć, że relacja między naturą i łaską to jest relacja dopełnienia. To jest relacja sporu, że ja muszę zniszczyć to, co naturalne, żeby mogło rozbrzmieć to, co jest Bożym darem. No nie. Ja muszę to dopełnić. Ja muszę to oczyścić, ja muszę to wyzwolić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego, proszę Państwa, ja o tym tyle tutaj opowiadam? Bo teraz proszę zrozumieć, że kiedy zestawiamy ze sobą religię, którą rozumiemy jako to, co naturalne, i odnosimy to do chrześcijaństwa, tego, co jest związane z wiarą, tego, co jest właśnie z porządku łaski, no to w zależności od tego, jaki my mamy ten model pod spodem, to tak będziemy o tym myśleć. Ten Bonhoeffer, którego ja Państwu przed chwilą czytałem, no to myśli na takiej zasadzie, właśnie jak ta przedstawiona na górze, że my musimy zniszczyć tego starego człowieka, człowieka, który inspiruje się prawem, po to, żeby odnaleźć pełnię Ewangelii. My musimy wyzwolić się wreszcie z okowów naturalnej religii, no po to, żebyśmy odnaleźli pełnię wiary, która może nam być dana tylko dzięki Bożej łasce. Natomiast kiedy myślimy w perspektywie katolickiej, a no to my jesteśmy tacy, bym powiedział, przyjaźniejsi tej naturze. Bo my wiemy, że ona jest poraniona, że to, co religijne, no to jest takie, no, no takie ludzkie często, no tylko ludzkie i wyłącznie ludzkie. Ale też rozumiemy, że w tym już jest jakiś rozbłysk czegoś niezwykłego, bo to jest stworzone przez Boga. Bo to też w związku z tym oddaje to, że to jest stworzone przez Niego. My to mamy dopełnić, my to mamy przekształcić, my mamy odnaleźć to coś więcej. Ale to nie na tej zasadzie, że mamy to przekreślić, że mamy to wyrzucić, że mamy to jakby w sobie zatrzeć. Więc to jest, proszę Państwa, pierwsza sprawa, która w związku z tym, o czym ja Państwu przed chwilą mówiłem, jest istotna, żeby ona w nas była, żeby ona w nas rozbrzmiała. Bo w zależności od tego, w którą perspektywę wchodzimy, to będziemy trochę z inną wrażliwością się odnosić do tych argumentów, o których ja Państwu mówiłem. Ale jest jeszcze druga sprawa. Otóż w zasadzie to już jest sprawa, która tam się zacznie w XIX wieku, ale na początku XX wieku tak rozbrzmi z pełną mocą w nauczaniu Adolfa von Harnacka, niemieckiego teologa, zresztą nauczającego w Berlinie, tu niedaleko od was, którego zresztą nauczanie wywoła skandal w kościele protestanckim do tego stopnia, że to sam kanclerz Bismarck będzie musiał się ujmować za teologiem i ufundować mu katedrę na Uniwersytecie Berlińskim, ponieważ kościół luterański będzie za bardzo wstrząśnięty tym jego nauczaniem. Otóż, ale to tak, znaczy ta sprawa jakby obyczajowa może nie jest najbardziej istotna, znaczy obyczajowa w tym sensie, że to jego spór z mainstreamem jego własnego kościoła nie jest najistotniejsza. To tak na zasadzie anegdotki. Natomiast to oczywiście był człowiek, który był niezwykłym erudytą, jak na swój czas. No i też nadał, znaczy też olbrzymi impuls poszukiwaniom teologicznym w XX wieku. Jedna z jego tez, które też w sposób niezwykle szeroki oddziałały, to była teza, że chrześcijaństwo zostało schelenizowane. Że tak naprawdę trzon nauki Jezusa wypływa z mentalności, z wrażliwości hebrajskiej. Natomiast później to wszystko przejmuje Kościół, który będzie próbował to zinterpretować, rozwijać dalej, rozumieć w kontekście filozofii greckiej i to zdradzi. I zdradzi przesłanie Jezusa. Proszę zwrócić uwagę, że to oczywiście jest teza, która bardzo ściśle też się wiąże z perspektywą charakterystyczną dla Kościoła protestanckiego. Pamiętamy, sola scriptura, tylko Pismo Święte. Wracamy do tego, co jest tam najstarsze, do tego, co ma być źródłem, tym nieskażonym źródłem. Oczywiście jak się wraca do tego nieskażonego źródła, to tam ciągle wydaje się, że to jest niedostateczne, że tam jeszcze można dalej, że to... No. W każdym razie, to jest optyka, która zostanie zaproponowana przez Harnacka. Ona oczywiście dzisiaj już została wielokrotnie na różne sposoby przedyskutowana, zakwestionowana. Nie chciałbym tutaj szeroko o tym opowiadać, natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że Benedykt XVI, kiedy w tym słynnym swoim wystąpieniu w Ratyzbonie, które wywoła sprzeciw, ale też no, ten sprzeciw nada później olbrzymią popularność temu, co powiedział i nagłośnie tak naprawdę jego wykład, kiedy w Ratyzbonie mówi o koncepcji chrześcijańskiej Boga, próbuje nam poddać inną logikę i to oczywiście jest niemiecki teolog też, poza tym, że jest papieżem, który w tym kontekście próbuje właśnie też coś ważnego powiedzieć. I co tam Benedykt XVI mówi? Otóż Benedykt XVI stawia pytanie, czy to nie było zrządzeniem opatrzności, że właśnie ta idea hebrajska Boga z ideą grecką, one właśnie w poszukiwaniach Kościoła się spotkały. Idea hebrajska Boga, która mówi o tym, że Bóg jest tym, który działa w historii, wkracza przez swoje wolne akty, wobec którego ja mogę stanąć w relacji ja-ty. Pomyślmy o psalmach, pomyślmy o księgach prorockich, one wszystkie nas tego uczą. A z drugiej strony idea grecka Boga, która mówi o Bogu, który jest immanentną zasadą dla tego świata. Oczywiście Benedykt XVI, kiedy będzie taką tezę proponował, to on będzie proponował taką tezę dlatego, że my już po tym zakwestionowaniu pomysłu Harnacka to świetnie wiemy, że to już Nowy Testament, że to Ewangelia świętego Jana chociażby, ale nie tylko jego, to Pisma Pawłowe, nam świetnie pokazują, jak tak naprawdę te dwie wrażliwości, one już w Nowym Testamencie, one już się spotykają, ba, w Nowym Testamencie, że w Starym Testamencie mamy księgi, mamy całą tradycję mądrościową, które tak naprawdę obydwie te wrażliwości obejmują. Natomiast proszę pamiętać, że to dla zrozumienia jakby też tutaj właśnie tych tekstów, które przed chwilą Państwu przedstawiałem, ma swoje znaczenie. Dlaczego to ma swoje znaczenie? Zacząłem tego pierwszego argumentu, który też jest najbardziej nośny, że Stary Testament to jest Bóg transcendentny, prawda? W związku z tym świat powinien zostać odczarowany, odbóstwiony i to jest intencją, Biblii. No, taki wątek znajdziemy w Biblii hebrajskiej, ale że świat jest znakiem odsyłającym nas do Boga, że Bóg jest immanentnie w nim też zawarty, no to jest jakby ta druga prawda, którą jakby na jednym oddechu trzeba byłoby też zarazem dodać. Dobrze. Proszę Państwa, teraz już na koniec, bo ja tutaj nie chciałbym oczywiście wszystkich problemów wyjaśnić, raczej tak sobie wyobrażam, że mam Państwu dać podstawową informację, jakoś Was zainspirować, dać Wam do myślenia i Was z tym zostawić. Na koniec pozwolę sobie jeszcze kilka tez związanych właśnie z sekularyzacją, po to, żeby to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, jakoś podsumować i podsumować odwołując się do dokumentów Kościoła. Proszę Państwa, pierwsza sprawa. Myślę, że po tym wszystkim, co mamy za sobą, rozumiemy, że sekularyzacja jest procesem, o którym można powiedzieć, że jest ambiwalentny. Nie można go podsumować jako jednoznacznie pozytywny, nie można go też podsumować jako jednoznacznie negatywny. Dlaczego nie można go podsumować jako jednoznacznie negatywny? No bo proszę Państwa, antropocentryzm niekoniecznie musi być konkurencją dla teocentryzmu. Może prowadzić do teocentryzmu. Istnieje taki sposób ustawiania w centrum człowieka, człowieczeństwa, który jest drogą do odkrycia Boga. Człowieka nie można zrozumieć przez Chrystusa, to pamiętajmy, no właśnie, wielkie zdanie Jana Pawła II, ono jest jak gdyby też w ogóle kierunkiem, podpowiedzią dla poszukiwań teologicznych, przez antropocentryzm do teocentryzmu. Czy mówiąc inaczej, autonomia człowieka nie musi wcale być wymierzona przeciw Bogu. Może być wyrazem Jego woli. W związku z tym pozwólcie Państwo znowu jeszcze raz na dłuższy cytat, ale jak mi się wydaje, warto ten tekst Państwu przytoczyć. Ja przyznam się, że ja często sam do niego wracam. Wydaje mi się to bardzo, bardzo ważny, inspirujący tekst, który ściśle się właśnie z tym procesem wiąże. A przy okazji zobaczcie Państwo, że dokumenty Kościoła o tych rzeczach mówią. Gaudium et Spes, Konstytucja Soborowa, o świecie współczesnym. Pamiętamy, Karol Wojtyła jako biskup był zaangażowany w jej tworzenie. To był tekst zresztą, który dla niego był niezwykle ważny. On całe fragmenty znał na pamięć, tak jak tam jego współpracownicy wspominają. Zresztą ta teza Chrystusa, człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, to jest niemalże cytat wzięty z Gaudium et Spes 22 numeru. 36 punkt. To jest punkt, który mówi o autonomii rzeczy stworzonych. Jeśli rozumiemy, że sekularyzacja to jest pytanie o autonomię, no to rozumiemy, że to wprost się odnosi do tego, o czym my tutaj dzisiaj mówimy. Wielu współczesnych ludzi zdaje się żywić obawy, aby ze ściślejszego połączenia ludzkiej aktywności z religią nie wynikły trudności dla autonomii ludzi, społeczeństw czy nauk. Jeżeli przez autonomię w sprawach ziemskich rozumiemy to, że rzeczy stworzone i społeczności ludzkie cieszą się własnymi prawami i wartościami, które człowiek ma stopniowo poznawać, przyjmować i porządkować, to tak rozumianej autonomii należy się domagać. Nie tylko bowiem domagają się jej ludzie naszych czasów, ale odpowiada ona także woli Stwórcy. Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że są stworzone, mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć i równocześnie własne prawa i porządek, które człowiek winien uszanować, uznawszy właściwe metody poszczególnych nauk czy sztuk. Dlatego też badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze. Sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy, prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, ręką Boga, który wszystko utrzymując sprawia, że rzeczy są tym, czym są. Dlatego niechaj wolno będzie wyrazić ubolewanie nad niektórymi postawami umysłowymi, jakich dawniej na skutek nie dość jasno zrozumianej słusznej autonomii nauk nie brakowało także między samymi chrześcijanami, a które wywoławszy waśnie i spory doprowadziły umysły wielu do przeciwstawienia wiary i wiedzy. Lecz jeśli słowem, i teraz uwaga, bo to jest druga strona medalu, lecz jeśli słowem autonomia rzeczy doczesnych nadaje się takie znaczenie, że rzeczy stworzone nie zależą od Boga, a człowiek może ich używać bez odnoszenia ich do Boga, to każdy uznający Boga wyczuwa, jak fałszywymi są tego rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez stworzyciela zanika. Zresztą wszyscy wierzący, jakąkolwiek wyznawaliby religię, zawsze w mowie stworzeń słyszeli głos i objawienie Stwórcy. Co więcej, samo stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu. Widzicie Państwo, jest słuszna autonomia rzeczy stworzonych, która jest wolą Stwórcy, która jest chciana przez Boga. Możliwa jest jednak także taka autonomia rzeczy stworzonych, takie rozumienie autonomii rzeczy stworzonych, że to musi doprowadzić do ich zaniku, bo stworzenie bez Stwórcy zanika, jeśli jest zapomnieniem o Stwórcy. Co z tego kluczowego, jak mi się wydaje, właśnie dla oceny sekularyzacji fragmentu Gaudium et Spes wynika? Jeśli chcemy dzisiaj w procesach sekularyzacji się odnaleźć, czy jeśli chcemy dla niej wskazywać jakoś kierunek, szukamy jakby sposobu, jak ją mądrze podjąć, no to jest pytanie, czy autonomia traktowana jest jako Boży dar. Jeśli autonomia traktowana jest jako Boży dar, dar Stwórcy, no wtedy w porządku. To idziemy we właściwą drogę. Natomiast nie walczmy z autonomią rzeczy stworzonych, bo ona jest zamysłem Stwórcy. Druga sprawa. Proszę Państwa, dzięki sekularyzacji chrześcijaństwo może się wiele nauczyć. Wspomniałem o tej autonomii. To w ogóle jest klucz do tego, żeby właściwie sądzić to zjawisko. Się właściwie do niego odnosić. Natomiast tutaj fragmenty zamieściłem siódmego numeru z kolei Gaudium et Spes, w którym to numerze pojawiają się te dwa pierwsze, myślę o tych dwóch pierwszych tekstach. One są tutaj troszkę tu jakby zaadoptowane na potrzeby wykładu, więc to niedokładnie taki tekst znajdziecie Państwo w Konstytucji, ale proszę mi wierzyć, to tam chodzi. No, sprawdźcie sami, jeśli nie wierzycie. Na dwa aspekty dokument zwraca uwagę. Krytyczniejszy osąd, właśnie związany z tą nową sytuacją społeczną, w której się znajdujemy, oczyszcza życie religijne z magicznego pojmowania świata i błąkających się jeszcze zabobonów. Z myślenia mitycznego, zabobonów, z myślenia magicznego, może nas to, co się dokonało, oczyścić. I druga sprawa. Krytyczniejszy osąd wymaga też bardziej osobowego i czynnego przylgnięcia do wiary, dzięki czemu wielu dochodzi do żywszego poczucia Boga. Innymi słowy, sekularyzacja w tej chwili jest dla nas szansą na to, żeby w sposób bardziej osobowy przylgnąć do wiary. To zresztą, proszę Państwa, jest też wątek, który pod piórem większości socjologów religii się pojawia. To zwykle sekularyzacja dzisiaj charakteryzowana jest w taki sposób, że przeszliśmy od religii, która była wyssana z mlekiem matki, prawda, która była dana przez kontekst, w którym przyszło mi żyć, do religii, która jest wyborem, która wiąże się z moim osobistym wyborem. To, jak widać tutaj, Gaudium et Spes także sygnalizuje. No i trzecia sprawa, o której ja już wcześniej też wspominałem, szansa na nowy język opisu doświadczenia wiary. To, no co tu dużo gadać, no, sekularyzacja domaga się przetłumaczenia chrześcijańskich wyobrażeń, pojęć na doświadczenia tego sekularyzowanego świata, co musi nas prowadzić do pogłębienia naszej wiary. Natomiast oczywiście, i to jest trzecia odsłona tutaj tych moich tez dotyczących sekularyzacji, które Państwu przedstawiam na koniec, oczywiście, że jest to także proces, który niesie ze sobą cały szereg problemów. No, pierwsza sprawa, no nie należy z entuzjazmem przyjmować faktu, że tak wielu odchodzi dzisiaj od wiary. Prawda? To jest no, jednak istnienie religii na, powiedział, w tych wielkich strukturach społecznych, szansa na to, że chrześcijaństwo ma wpływ na prawo stanowione na przykład, no to jest też drogowskaz dla całych społeczeństw. Jest dramatem tego świata, w którym żyjemy, że to gdzieś się kruszy, kończy i w związku z tym, że ten drogowskaz nie będzie dla wielu osób czytelny. Drugi problem, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, no to jest też tak, że no, jak wiemy, rzeczywistość nie znosi pustki. Jeśli nie ma chrześcijaństwa, no to pojawiają się erzace chrześcijańskiej wiary. Takim erzacem może być na przykład nauka, która dla wielu dzisiaj tego typu wypełniacz pustki stanowi. To oczywiście mogą być także erzace w postaci różnych takich, bym powiedział, sekciarskich pomysłów. I tego, jak wiemy, jest wokół nas bardzo, bardzo dużo. Kolejna sprawa, ten odczarowany świat, ten kosmos, który nie jest Bogiem, ale w którym też nie ma już nic świętego, no to jest też kosmos, w którym bardzo łatwo jest uprzedmiotowić człowieka. No i to, myślę, przeżywamy też na poziomie, bym powiedział, tych wielkich struktur społecznych, gdy dochodzimy do problemu świętości życia, prawda, i dzisiaj zmagań związanych właśnie z tą sferą. No i ostatnia sprawa, jak mi się wydaje, problem sekularyzacji to jest także problem granic. Może to jest problem dzisiaj dla nas najbardziej dotkliwy. Że to bardzo trudno jest nam dzisiaj, to znaczy to jest też jakoś fascynujące w tym czasie, w którym nam przychodzi żyć, ale jest to pewien krzyż i duże wyzwanie intelektualne i duchowe, że bardzo trudno czasami jest wskazać granice, gdzie kończy się ta uprawniona autonomia człowieka, a gdzie zaczyna się bunt wobec Stwórcy. Prawda? To wydaje się, że to powinno być czytelne i że to łatwo powinno być opisać, ale właśnie na przykład kiedy dochodzi do tych dyskusji bioetycznych, okazuje się, jak to często jest złożona dziedzina i jak to jest trudne. Kiedy na przykład w badaniach historycznych dochodzi do historyczno-krytycznych badań nad Pismem Świętym, tam też okazuje się, jak ten problem granic, prawda, jest nieoczywisty i trudny. Natomiast, no proszę Państwa, ostatni postulat na koniec. Powinniśmy się zachować tak w stosunku do sekularyzacji, to jest moje głębokie przekonanie, jak zawodnik we wschodnich sztukach walki uczy się rozgrywać przeciwnika. Tam, gdzie jeśli o sekularyzacji mamy mówić, a po części mamy mówić jako o naszym przeciwniku, no trzeba po prostu nauczyć się wykorzystywać jego siłę dla naszych potrzeb. I tego chciałbym nam wszystkim, Państwu i sobie życzyć. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę i jeśli są pytania, to proszę bardzo.
Pierwsze pytanie. Czy tezę Dietricha Bonhoeffera należy rozumieć jako chrześcijaństwo bezobrzędowe?
Ja myślę, że sam Dietrich Bonhoeffer to nie wiem, czy byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mam wrażenie, że on przed śmiercią na to pytanie nie odpowiedział. On wiedział, że trzeba wyjść poza tą dotychczas znaną religię. Ale on tego w swoich pismach, jak to miałoby wyglądać, do końca nie sformułował. On dał impuls, on zaczął. W jego zresztą tych pismach więziennych można znaleźć też szkic książki, którą miał zamiar napisać, która właśnie tego typu praktyczne rzeczy miała podjąć i rozstrzygnąć. No nie dane mu było. Na tym może też polega atrakcyjność tej jego propozycji, że on wskazał kierunek, a tu pewnych rzeczy nie dopowiedział. Natomiast na pewno chodziło o to, żeby... Ja zresztą może przypomnę ten fragment, który ja Państwu dzisiaj cytowałem, bo tam słowo chyba o tym było, jeśli ja go znajdę w tej chwili. Bo to oczywiście nie miało polegać na tym, że on tutaj proponuje nam całkowite porzucenie jakichkolwiek praktyk religijnych, prawda? No bo to byłby absurd, ale raczej zadaje pytania. Właśnie pytania, na które należałoby odpowiedzieć. To przecież czym ma być świeckie bez religii, czym ma być w świecie bezreligijnym? Kościół, zbór, kazanie, liturgia, życie chrześcijańskie. No właśnie, no to jest... Sam sobie stawia to jako pytanie. Rozumie, że to jakby w tej nowej sytuacji należałoby szukać jakiejś nowej formy wyrazu, ale jak ona miałaby wyglądać, to myślę, że on nie był, nie wiem, czy nie był w stanie, ale na pewno nie wskazał w swoich pismach.
Czym jest ogłaszany czasami powrót Boga?
Mhm. Proszę Państwa, ten powrót Boga to wiąże się z tym, że no jest taki słynny socjolog, Peter Berger, o którym być może niektórzy z Państwa słyszeli. On napisał książkę zatytułowaną Święty Baldachim. Ona przetłumaczona jest na język polski. Teraz Państwu nie powiem dokładnie, kiedy ona wyszła, w 80-tych latach, czy 90, na początku 90-tych, no jakoś tak. Może jeszcze trochę wcześniej nawet, w którym on próbował pokazać, że to przejście w nowożytność, ono się musi wiązać z zanikiem religii. Ja zresztą w jakiejś mierze korzystałem także dzisiaj w tym wykładzie z tej jego książki, ponieważ ona jest szalenie inspirująca. Ona jest szalenie inspirująca i ona w ogóle przez dziesiątki lat była takim ważnym tutaj punktem odniesienia. No i tenże Peter Berger, który zresztą jest protestantem, jeśli chodzi o wyznanie, on się z tych swoich tez wycofał. On się z tej swojej tezy wycofał. On doszedł do wniosku, że nie. Że tak przede wszystkim w związku z tym, co się dzieje w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej, mówiąc szerzej, gdzie następuje w tym momencie powrót do chrześcijaństwa w takich swoich formach bardzo charyzmatycznych. My sobie z tego dzisiaj tutaj nie zdajemy sprawy, ale to jest część świata, która bardzo dynamicznie w tej chwili się chrystianizuje. Właśnie chrystianizuje w stronę protestancką, nie w stronę katolicką. I w związku z tym, między innymi, nie wyłącznie, ale jednak, Peter Berger powie, nie, to ja się pomyliłem. To nowożytność nie musi się wiązać z zanikiem wiary, z zanikiem chrześcijaństwa. Ona się musi wiązać z przejściem właśnie od tej religijności wyssanej z mlekiem matki, zapewnionej przez te struktury jakieś państwowe, otoczenie, wszystko, do religijności wyboru. Ale to okazuje się, że to jest, że ta religijność wyboru, no to jest silniejsze niż się spodziewałem. To tak w wielkim skrócie to będzie stanowisko Petera Bergera dzisiaj. Podobnie zresztą, chociaż to jakby innymi tropami się przemieszczając, będzie tą sytuację naszą obecną podsumowywał Charles Taylor. Jest taka jego wielka, gruba książka w 2006 roku bodajże wyszła, czy odrobinę wcześniej, no w każdym razie już po 2000 roku. To się nazywa Secular Age. Gdzie on także właśnie polemizuje wprost z tezą, że to nowożytność miałaby prowadzić do zaniku religii, prawda?
Jest prośba o umieszczenie krytyki czystego rozumu Kanta w kontekście mówienia o sekularyzacji.
Krytyka czystego rozumu. Proszę Państwa, tak, ja bym tak to zrobił. Trochę szerzej do tego podchodząc. Właśnie Charles Taylor, jak mówiłem Państwu, on trochę innymi drogami tam próbuje ten proces sekularyzacji opisać, przedstawić, zestawia ze sobą świat w 1500 roku i dzisiaj i mówi, no co tutaj nas różni, co jest inne. Jako pierwszy element, no to on wymienia przejście od pojmowania religii jako czegoś na zewnątrz mnie, struktury, która jest na zewnątrz mnie i jest moim punktem odniesienia na zewnątrz, do faktu w mojej świadomości. No i jeśli się chwilę zastanowić, no to Immanuel Kant ze swoimi postulatami rozumu, to on będzie w tym procesie bardzo ważną figurą. Oczywiście to się wszystko zaczyna u Kartezjusza, ale w tą stronę będzie także jakby tutaj filozofia niemieckojęzyczna razem z nim zmierzać. Więc to może taka najważniejsza sprawa, którą w związku z nim należałoby zasygnalizować, ale oczywiście no Państwo pewnie słyszeliście, wiecie, że Immanuel Kant miał wielki szacunek dla chrześcijaństwa, próbował jakby chrześcijaństwo też swoją interpretacją objąć, prawda, filozoficzną, no ale jakby no sam był takim przykładem już sekularyzowanego chrześcijanina, biorąc udział w różnych właśnie tych religii, tych, jakby to powiedzieć, takich miejskich uroczystościach w Królewcu, to jest przekaz dobrze utrwalony i znany, uczestniczył w nich tylko do wejścia do kościoła, gdy tam właśnie te wszystkie procesje miejskie zmierzały już w stronę kościoła, no to on wędrował już tam do siebie dalej pisać swoje grube książki, więc to jakby już też w jego życiu te tezy dotyczące właśnie uwewnętrznienia religii i odsunięcia się jakby od tej takiej zinstytucjonalizowanej formy kultu, one znalazły już swoje potwierdzenie.
Czy Kościół, zdaniem Ojca, adekwatnie zareagował na sekularyzację w przeszłości i czy adekwatnie jakoś dostosowuje się do niej teraz?
Proszę Państwa. Ja tu miałbym ochotę uchylić się od odpowiedzi, to znaczy, bo to... No jestem ciekaw, co Państwo o tym myślicie. Co ja myślę? Czy ja mam wrażenie, że przynajmniej jeśli chodzi o Kościół katolicki, no to my jesteśmy zawsze odrobinę spóźnieni. Co ma swoje dobre strony. Co ma swoje dobre strony, bo nie wchodzimy w różnego rodzaju szaleństwa, które prowadzą do aberracji. Protestanci eksperymentują. No i to w związku z tym też płacą za to swoją cenę. Ale my się też możemy od nich dużo uczyć. W związku z tym. Oni są taką forpocztą dla nas jakby w badaniach, jak zareagować na rzeczywistość. Tak sobie czasami o tym myślę. Natomiast jak widzicie Państwo, Gaudium et Spes zawiera w sobie bardzo interesującą, dojrzałą analizę. Jesteśmy w połowie lat 60. Nie było jeszcze, nie wiem, książki Petera Bergera. Nie było jeszcze tej książki, którą ja tutaj Państwu przedstawiałem, Zur Theologie der Welt, Johanna Baptista Metza. Innymi słowy, proszę zwrócić uwagę, że jakby na poziomie jakby tego swojego wykładu o najwyższej randze w Kościół w XX wieku stosunkowo szybko, wydaje mi się, odnalazł właściwy kierunek, bo ja przyznam się, że ja to przytaczam Państwu z dużą dumą i taką radością, bo to jest bardzo, bardzo zrównoważony głos. Proszę zwrócić na to uwagę. Natomiast jeśli chodzi o naszą praktykę życia kościelnego, no, ja myślę, że czego nam najbardziej brakuje? Ja myślę, że nam najbardziej brakuje uznania faktu, że my musimy nauczyć się poruszać w tej przestrzeni religii, która jest wynikiem wyboru. Wynikiem wyboru. A nie próbować jakby nieustannie budować na religii, która jest właśnie wyssana z mlekiem matki. Tu gdzieś wydaje mi się, że jest stawka, tu nam czegoś ewidentnie brakuje. To znaczy, jak to przełożyć na takie konkrety, powiedzmy, naszych działań? W związku z tym myślę, że inwestycja w formowanie takich dojrzałych grup chrześcijan, które chcą pogłębiać swoją wiarę, właśnie którzy wybierają to pogłębianie swojej wiary, a nie wyłącznie jakby w to duszpasterstwo sakramentalne, też jest bardzo ważne, to znaczy, żeby udzielać sakramentów w polskim kościele, prawda? To jest duża robota po prostu do zrobienia, ale to nie wystarczy dzisiaj. Jeśli tylko pozostaniemy na tym poziomie, to nie wykorzystamy tego czasu, który został nam dany właśnie w tej chwili po to, żeby też do tych procesów, które do nas docierają, się przygotować i wykorzystać, jakby, że wciąż jesteśmy tak na przełomie, jednak mi się wydaje, w Polsce.
Ponieważ to są wszystkie pytania, pozwolę sobie zapowiedzieć następny wykład. Będzie to ostatni wykład w tym roku, ostatni wykład w cyklu Kościół we współczesności. Podsumowując poprzednie 9 spotkań. I myślę, że na prawie każdym z tych spotkań padało takie bardzo rozpowszechnione w dzisiejszych czasach stwierdzenie: Bóg tak, ale Kościół nie. Bóg tak, ale na moich zasadach. Kolejni wykładowcy starali się przekazać, że jednak potrzeba religijności, transcendencji w ludziach nigdy nie zaginie, natomiast być może kościoły będą pustoszeć, na pewno zmieni się kształt naszej wspólnoty i te wszystkie wątki chcemy podsumować w wykładzie Chrystus tak, Kościół nie. Będzie to 18 czerwca, oczywiście w sobotę o godzinie 17 i wykładowcą będzie ksiądz Grzegorz Strzelczyk, który na Uniwersytecie Śląskim zajmuje się chrystologią. Także 18 czerwca, godzina 17, Chrystus tak, Kościół nie. Ogromnie zapraszamy, prosimy też o przekazanie Państwa znajomym, którzy byli na chociażby jednym wykładzie w tym roku. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać, podsumować i odpowiedzieć na wszystkie pytania, które jeszcze do tej pory nie padły i że będzie to dobre zakończenie tegorocznego cyklu. Dziękujemy.
A ojcu chcielibyśmy bardzo podziękować za wykład.
Ja też Państwu dziękuję za uwagę. Dobranoc.